Przeczytajmy wspólnie dwa wersety z pierwszej księgi Samuela, z 9 rozdziału, werset 27 i 10 rozdział, wiersz 1. To słowa, które Samuel wypowiada do Saula. A gdy szli ku granicy miasta, rzekł Samuel do Saula: powiedz słudze, aby szedł przed nami, a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię słowo Boże. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Jeśli tylko będziemy mieli wystarczającą ilość pieniędzy, wiedzy i opracujemy doskonałą strategię, a to modne słowo, ono robi karierę teraz, możemy zewangelizować cały świat. Ale prawda jest taka, że tak nie jest. Bo Kościół to nie jakieś plany, programy, służby, ale przekształceni w Boży obraz ludzie wierzący, zapatrzeni w Jezusa Chrystusa. W Brazylii tam jest ogromne przebudzenie i ono rozwija się bez żadnych planów i strategii. Nie wymyślano żadnej strategii, żadnych specjalnych spotkań modlitewnych, żadnych programów ogólnonarodowych, a przebudzenie trwa. Każdego miesiąca powstają nowe zbory. Setki ludzi się nawraca. Tam, gdzie Bóg chce posłać przebudzenie, niepotrzebna jest żadna strategia, ale otwarci ludzie na Boże Słowo i ludzie, którzy chcą zwiastować Słowo Jezusa Chrystusa. A więc potrzebujemy słowa zachęty, nadziei, by żyć życiem duchowym, że ono nie będzie byle jakim życiem. Potrzebujemy wytrwałości w Bogu, ale też musimy się nauczyć ufania Wszechmogącemu Bogu. Ufania, że Jego myśli są Bożymi myślami, że On myśli o naszym pokoju, o sprawiedliwości, myśli o nas w sposób, który jest zachętą. Myśli o tym, abyśmy byli ludźmi szczęśliwymi na tej ziemi. Ciągle mam taką świadomość, że wiele zdarzeń, które mają miejsce w naszym życiu, mamy na własne życzenie. Wiele rzeczy zdarzyło się w naszym życiu, bośmy sami sobie je zafundowali. Wielu rzeczy Bóg nie chciał w naszym życiu, ale nie byliśmy uważni, nie słuchaliśmy Bożego głosu. I pozwolę sobie dzisiaj przytoczyć przykład króla, który mógł być człowiekiem o wielkim sercu, odnieść wielkie zwycięstwa, ale skończył fatalnie. Chciałbym, byśmy zobaczyli, jak Bóg go poprowadził, a jak on poszedł własną drogą, na własne życzenie. Wiele rzeczy zdarzyło się w jego życiu. Był doskonałym kandydatem na przywódcę. Człowiek, którego wybrał Bóg. Saul był niezwykłym kandydatem na pierwszego króla Izraelu. Mieli patriarchów, potem sędziów, a ci sędziowie funkcjonowali w poszczególnych plemionach. To nie byli przywódcy dla całego kraju, a dla poszczególnych plemion. Gdy było zagrożenie, Bóg posyłał takiego charyzmatycznego sędziego. Ale księga kończy się tym, że w kraju był taki chaos, że każdy robił co chciał i myślał jak chciał. I w końcu stanęli przed Samuelem ludzie i powiedzieli: chcemy króla. Samuel był zszokowany. Ale Bóg miał takiego niezwykłego kandydata. Oto Bóg go wybiera. Powiada mu przez Samuela: Bóg ciebie wybrał na króla. Namaszczam ciebie i czytamy, wylał na niego dzbanek oleju. To było niezwykłe namaszczenie. To nie było pokropienie, dotknięcie, dzban oleju. No ja sobie nie wyobrażam, co on sobie pomyślał. No zniszczył mi cały garnitur. Jak ja teraz się między ludźmi pokażę? Ale zobaczcie, jak to był niezwykły człowiek. Nawet swojemu stryjowi nie powiedział, co się zdarzyło. Jego stryj go wypytuje, no Samuel przyszedł do ciebie, to podejrzewam, że coś ważnego miał ci do powiedzenia. Samuel nie idzie tak do byle kogo. A Saul milczał, jest napisane. Czytajcie sobie 10, 11, 12, 13 rozdział. Nic mu nie powiedział. Nie wdał się w deliberację na ten temat. Nie zdradził się. Nie pisnął ani słowa. Kto z nas by nie skorzystał z takiej okazji, by zrobić sobie reklamę? O, niechby tylko na któregoś kaznodzieje tak zwane oleju wylali i powiedzieli, jesteś namaszczony, będziesz największym ewangelistą tego kraju. Zaraz byłby w Ekspresie Bydgoskim, nie? Żeby zrobić reklamę. A Saul milczał, ani słowa. Pokorny człowiek. A Słowo Boże powiada, że był tak wysoki, że ponad głowę nad wszystkimi. Więc już jego postura go kwalifikowała do tego, by głowę wysoko nosić. Na wszystkich spoglądać z góry. A kiedy Samuel przyszedł, w miejsce, gdzie chciał go ogłosić królem, musiano go szukać. Nie znaleziono go. O jednym amerykańskim kaznodziei, kiedy Bóg miał do niego słowo, wybierał go na wielkiego ewangelistę, było proroctwo w zborze. I kaznodzieja z kazanicy mówi, ciebie Bóg powołuje na kaznodzieję, będziesz wielkim ewangelistą. Czy jesteś tutaj i wymienia jego nazwiska? On siedzi w ławce i ani słowa. Nie pokazał się. Więc go jeszcze raz wywołuje. On dalej siedzi cicho. Obok niego sąsiad mówi, słuchaj, gdzieś tutaj ten facet jest. On mówi, wiesz co, to ja jestem. Ale nic nikomu nie mówi. Tamten od razu wstał. Mówi, on tutaj siedzi. Się nie chce przyznać. Był wielkim kaznodzieją. Naprawdę wielkim. Więcej ludzi go słyszało, podają informacje o tym. Więcej ludzi było na jego kampaniach ewangelizacyjnych niż na wszystkich spotkaniach z papieżem. Miliony, miliony ludzi. Pewno nawet nie domyślacie się, o kim mówię. Ponieważ koniec jego życia nie był chlubny. To był Branham. Człowiek, nad którego życiem Bóg objawił wielką moc. Człowiek, nad którego głową, gdy zwiastował Boże Słowo, ogień się ukazywał i jest to sfotografowane nawet. A jednak koniec jego życia był dramatyczny. To taki współczesny Saul. Bóg wybrał Saula na króla, ale Samuel miał z nim problem. Gdy go Samuel namaścił, pan w Mispa powiedział do całego ludu, czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego jak On w całym ludzie. A cały lud wykrzykiwał radośnie, niech żyje król. Ludzie się radowali z tego, że wybrano tak zacnego człowieka, by był królem. W czasie pełnienia swej królewskiej funkcji doświadczył wielu niezwykłych rzeczy. Zobaczył, że nie może ufać sobie, że jedynym, któremu musi ufać, to jest wszechmogący Bóg. Gdy został zaatakowany, gdy jego państwo Izrael zostało zaatakowane przez Amalekitów, to Bóg dał mu zwycięstwo. Mimo, że miał nieliczną armię, Bóg go błogosławił. Bóg mu pomagał. Był jakby modelowym przywódcą, modelowym królem. I przyszedł czas próby i coś stracił. Pytanie, co stracił? Cierpliwość? Bojaźń? Czy pokorę? Co się stało? To jest niewiarygodne, że ten namaszczony człowiek zaczął wierzyć we własne siły. A pod koniec swego życia zagubiony poszedł do wróżki pytać się o przyszłość. Co się stało z tym namaszczonym, niezwykłym królem? Niezwykłym człowiekiem, którego Bóg wybrał, a lud był tak zachwycony. Co stało się z Saulem? Powiem wam, co się stało, bo do tego jesteśmy przez niektórych zachęcani. Wszystko zaczęło się psuć, gdy wziął sprawy w swoje ręce. A niektórzy nas zachęcali, bierzcie wszystko w swoje ręce. No i wzięli niektórzy w swoje ręce. Nawet krążą dowcipy. A dzisiaj to w którą rękę pan bierze? W lewą czy prawą? Ludzie wzięli w swoje ręce wiele rzeczy.
Zaczęło się psuć. I psuje się. Bywają chwile, kiedy musimy zdecydować, czekać na Boga, ufać Jemu, czy wziąć wszystko w swoje ręce. Nad Izraelem zaczęły gromadzić się czarne chmury. Filistyni zaczęli im zagrażać. Ale wydawało się, że Saul ma doświadczenie. Miał małą armię, ale jednak pokonał poprzednio wroga. A więc teraz przed tą wielką armią znów stanął i myśli sobie, dam radę. Nie miał wielkiej armii, tylko 330 tysięcy ludzi. To niewiele w stosunku do Filistynów. Ale coś się w tym czasie popsuło. Mieli tylko dwa miecze. Saul miał miecz i Jonatan, jego syn. A reszta nie miała mieczy. Armia filistyńska była wyszkolona tak doskonale, Słowo Boże powiada, że oni nie pozwolili, aby Izraelczycy wiedzieli, jak się wyrabia stal, jak się żelazo wytapia. Kiedy ludzie chcieli naostrzyć sobie lemierz pługa, to musieli iść do Filistynów, aby im to zrobili. Izraelczycy nie umieli posługiwać się, ani nie posiadali żelaza. Co mieli? Drewniane dzidy, narzędzia rolnicze, kosy może, nie wiem, co tam jeszcze dysponowali czym. W każdym razie to były prymitywne narzędzia. Musieli przeciwstawić się potężnie wyszkolonej armii filistyńskiej. Ale był warunek, który to warunek zlekceważył Saul. Bóg powiedział, aby czekał, aby czekał. Ale on był niecierpliwy. Ludzie, gdy zobaczyli, co się dzieje, jaka armia jest przeciw nim, uciekli. Przy Saulu zostało 600 ludzi. A i to, gdy on czekał 7 dni, gdy Samuel mu powiedział, czekaj, będziemy ufać Bogu, ja przyjdę, złożymy ofiarę i Bóg nas wyratuje. Przyszedł 7 dzień, a Samuela nie było. Więc Saul wziął wszystko w swoje ręce. Bo widział, że ludzie uciekają, dezerterowali żołnierze. On został z garstką zaledwie ludzi. Co miał zrobić? Co taki przywódca ma zrobić, kiedy został sam? Ale Samuel mu kiedyś powiedział, jeśli będziecie się bali Pana, służyli Mu i słuchali Jego głosu. To jest 12 rozdział, werset 14 i 15. Nie sprzeciwiali się nakazom Pana. Będziecie tak wy, jak i wasz król, szli za Panem, Bogiem waszym. A jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i sprzeciwiać się będziecie Jego nakazom, ręka Pana będzie przeciw wam. Saul miał czekać, ale był niecierpliwy. Nie był pewien, czy ten Bóg naprawdę przyjdzie z pomocą i wziął sprawy w swoje ręce. Kazał kapłanowi, biorąc sam w tym udział, złożyć ofiarę. I wtedy przyszedł Samuel i był załamany. Coś ty zrobił? Dlaczego nie ufałeś Bogu? Dlaczego nie trwałeś przy Bogu? Przecież masz doświadczenia. Twoja armia była beznadziejna, a jednak Bóg dał ci zwycięstwo. Miałeś ufać. Miałeś Bogu zaufać. Tak długo, jak ufamy Bogu, jak trwamy w Nim, jak modlimy się, tak długo jesteśmy poza niebezpieczeństwem. Jak długo przestajemy Bogu ufać, przestajemy trwać w Panu, niebezpieczeństwo natychmiast przychodzi. To stąd się bierze to moje określenie, że na własne życzenie wiele rzeczy mamy. Ale Saul powiada, co miałem robić? Ludzie uciekali ode mnie. Co ze mnie za król, że się wszystko zaczęło rozsypywać? Ale Samuel mu powiedział, miałeś trwać przy Bogu. Miałeś ufać Bogu. Nasz Bóg nie jest Bogiem, który się nami zabawia. To nie jest Bóg, który oszukał Saula. To nie jest ktoś, kto sobie zakpił z Saula. On chciał go wypróbować. Przychodzą w naszym życiu bardzo trudne próby. Przychodzą sytuacje, w których wydaje nam się, że już nic więcej nie zrobimy. I z tej ludzkiej niecierpliwości próbujemy wziąć wiele spraw we własne ręce. Ale jeśli je weźmiemy we własne ręce, pozostawiając Boga na boku, mamy problemy. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Wtedy wiele spraw załatwimy sami, a potem mówimy, Panie, przecież miało być tak doskonale. Przecież Twoje obietnice. Ale nie czekałeś. Nie trwałeś, nie ufałeś, nie zaufałeś mi. Bóg nigdy nie spóźnia się. On naprawdę jest zawsze na miejscu. Bóg nie oszukał Saula. I wtedy, gdy on nie trwał przy Bogu, gdy on zlekceważył to, gdy on przestał ufać, że Bóg ma moc, a przecież doświadczył już tego, Bóg mu powiedział: utraciłeś królestwo. Utraciłeś królestwo. Utraciłeś błogosławieństwo, bo wziąłeś wszystko we własne ręce, sądząc, że jesteś taki sprytny, taki mądry, a Bóg zasnął, Bóg się spóźnił, Bóg zapomniał. Posłuszeństwo było tak ważne. Było ważne dlatego, aby wszystkie moce diabelskie, aby wróg wiedział, że naród izraelski ma kogoś, kto nimi się opiekuje. Że zwycięstwo nie zależy tylko od ludzi, ale że zwycięstwo odnoszą ludzie, którzy ufają Mu, którzy wyczekują na Niego. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Bóg się nie zmienia. Bóg się nie spóźnia. A co my będziemy robić z naszym życiem, kiedy zostaniemy wystawieni na taką próbę? Na próbę, która będzie ponad nami. Czy będziemy sądzili, że trzeba wziąć wszystko w swoje ręce? Bo Bóg się spóźnia? Bóg nie zmienił się i nie zmienia się. Nadal jest to ważne, czy jesteśmy posłuszni Jemu, czy ufamy. To jest czas, aby nauczyć się ufać Bogu. On nam go daje, abyśmy nauczyli się zaufania, że nie wszystko trzeba brać w swoje ręce. Nie musimy kierowani być emocjami. Nie musimy być kierowani strachem. Saul poszedł za strachem, a nie poszedł w wierze. Bóg stał obok Saula, ale on nie stał obok Pana. Ale ja wierzę, że Bóg widzi każdy nasz kryzys, każdą naszą sytuację, widzi nasze problemy, wie, jakie one wywierają presję na nasze życie, widzi, jak nasza sytuacja się czasem pogarsza. Z dnia na dzień masz się gorzej, zdrowie, finanse, zastanawiasz się, jak spłacić może długi. Nie masz żadnej nadziei może dla twojego małżeństwa. Nie wiesz, jak utrzymać swoją pracę. Zastanawiasz się, czy Bóg ma dla mnie męża, żonę. Ileż to osób młodych wzięło sprawy w swoje ręce i pogmatwali sobie całe życie. Konsekwencje wloką się za nimi do głębokiej starości, bo wzięli coś we własne ręce. Bo myśleli, że Bóg nie ma dla nich partnera, a więc pierwszy lepszy, który się trafił. A potem całe złamane życie, zmarnowane. I w każdej innej dziedzinie. A znajomości. A jakże my próbujemy tych znajomości używać? W lewo i w prawo. Wszystkich uruchamiamy, tylko zapominamy, że mamy jednego, który jest najbardziej nam bliski i znajomy. Bóg, który nigdy nie zmienia się. Wszystkie okoliczności mogą świadczyć przeciw. A to będzie od nas zależało, czy weźmiemy wszystko w swoje ręce, czy nie. Saul zaczął brać wszystko w swoje ręce. To był początek. To był początek, kiedy nie posłuchał Samuela, który mu mówił: czekaj na Boga. Gdy się modlisz, gdy trwasz w Bogu, nigdy nie jesteś w prawdziwym niebezpieczeństwie. Gdy przestajemy ufać Bogu, gdy przestajemy myśleć o tym, że On jest Bogiem Wszechmogącym, zaczyna się nasze niebezpieczeństwo, bo tak łatwo wiele spraw po swojemu zrobimy. Ale Boże Słowo uczy nas: nie próbuj działać bez Niego. Nikt, kto ma ufność w Bogu, nie został zawiedziony. Nigdy nie został oszukany. Bóg nigdy się nie spóźnia. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Zaufaj Bogu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Bóg wie, jakich okresów zwątpienia doświadczamy, jak czasami czujemy się zagubieni, ale to On posyła wtedy swojego Ducha Świętego, aby przyniósł pocieszenie, złagodził ból, uciszył nasze serca. Saul stał w strachu, mimo że miał doświadczenie. Jeśli uciekniemy, jeśli postąpimy po swojemu, jeśli weźmiemy sprawy przedwcześnie w swoje ręce, do czego się odwołamy, do jakich doświadczeń? Co przekażesz swojemu dziecku? Co przekażesz swoim bliskim? Jakie masz doświadczenie? Jak Bóg tobie pomógł, jeśli uciekniesz? Od tego, że Bóg cię poprowadzi może przez ból, przez trudy, przez doświadczenia. Tak bardzo chcemy uciekać od doświadczeń, ale jeśli ich nie będziemy mieli, co powiesz? Jeśli by Saul nie miał tego doświadczenia z armią, że wyszedł przeciwko milionowej armii z 330 tysiącami i wygrał tę wojnę, co miałby do powiedzenia swojemu synowi? Co mógłby powiedzieć swojemu następcy? Wiesz, nie mamy szans, jesteśmy marnym krajem, nie mamy armii. Ale on mógł im mówić o tym, nie miałem armii, miałem paru niedobitków, ale Bóg był ze mną, Bóg mi błogosławił, ufałem Bogu. I to słowo dziś stawia przede mną, przed nami, myślę, ważne pytanie. Co zrobimy dzisiaj? Czy będziemy posłuszni słowu? Czy będziemy tak posłuszni jak Hiob, który powiedział, oto choćby mnie zabił, przecie w nim będę ufał. To z Biblii Gdańskiej cytuję. Wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił. Hiob był w sytuacji godnej pożałowania. Ale on powiedział, choćby mnie zabił, będę ufał. Ci, którzy byli skazani na spalenie w piecu w Dolinie Dura, powiedzieli, gdyby nawet nasz Bóg nas nie wyratował, tobie i temu posągowi królu pokłonu oddawać nie będziemy. Jeśli w jednym kryzysie zawiedziemy, w następnym nie będziemy mieli doświadczenia, by powiedzieć, Pan był ze mną wtedy, wierzę, że Bóg będzie i teraz ze mną. Niewiara jest zabójcza, dlatego jest czas, abyśmy mogli Bogu ufać. Potrzebujemy wytrwałości, potrzebujemy zaufania, by przeciwstawić się wszelkim próbom, bo Bóg przez nie nas poprowadzi. To psalmista powiada, choćbym szedł doliną cienia śmierci, będę ufał memu Panu, będę ufał Bogu. Ale gdy Saul wziął sprawy w swoje ręce, to zaczął podejmować jedną po drugiej głupie decyzje. Kiedy z Amonitami walczył, Bóg mu powiedział, nie zachowasz nikogo, ale on nie, był mądrzejszy, wziął sprawy w swoje ręce, Agaga zachował, a potem też to, co miało być zniszczone, on to wziął, ludziom pozwolił. A kiedy Saul go zapytał, co tam się dzieje, co robisz, co tu jest za targowisko? A wiesz, no, zostawiliśmy parę rzeczy, żeby Panu złożyć w ofierze. Saul nawet sobie nie zdawał sprawy, że grzeszy. Już był w takim stanie, że wcale grzechu nie rozpoznawał. Ludzie, którzy są w grzechu, gdy im mówicie, żyjesz w grzechu, wiecie, co zrobią? A ty nie jesteś lepszy, zaraz ci to powiedzą. Napominasz mnie? A ty jesteś taki sam. A wy to jesteście tacy sami, a wy to też tak postępujecie. Nie powie, że tak zgrzeszyłem. Nie, tylko zawsze wszyscy są dookoła winni. Tylko nie ja. Saul też tak postępował. On już nie rozpoznawał, że w jego życiu jest grzech. Że to jest grzech, co zrobił. Ale przecież, Panie, złożyłem ci co najlepsze.
Tylko, że zachowałem agaga i wziąłem sobie najlepsze rzeczy. Parę rzeczy żeśmy tylko zatrzymali, żeby złożyć ofiarę, a wcale nie złożyli ofiary. Oni to sobie chcieli zatrzymać. Niektórzy chrześcijanie są podobni. Tracą umiejętność rozróżniania grzechu, sprawiedliwości, nieprawości. A potem przychodzą do społeczności i powiadają: Panie, dałem Ci co najlepsze raz w roku. A tak mi się przypomniało. Co Jezus powiedział o takich ludziach, którzy tak myślą, że dają najlepsze, a nie mają rozeznania w Bożej sprawiedliwości? Wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś, a On powie Wam: nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Można udawać, że się żyje życiem z Bogiem, jeśli się bierze je w swoje ręce bez Boga. To jest czynienie nieprawości. Ludzie powoływali się: o, ja znam ten zbór, tak, tam są fajni ludzie. A co ty tam robiłeś? No, na Wielkanoc byłem tam. Na Boże Narodzenie tam się pojawiłem. No fajni ludzie, z nami. A Bóg powiada: odejdźcie precz, którzy czynicie nieprawość, bo nie żyjecie życiem Bożym. Każdy, kto nie ufa Bogu, będzie innych oskarżał, że nie żyją po Bożemu, mając sam najwięcej grzechów. Jak będziemy reagować w czasie prób, które Bóg przyprowadzi na nas? Stajemy przed wielką próbą. Ja nie jestem prorokiem, nie mam wizji, ale mówię Wam, stajemy przed wielkimi duchowymi wyzwaniami, przed wielką próbą. Świat oszalał w grzechu. Świat oszalał w nienawiści do pokoju. I Bóg czegoś nas nauczy przez to. Nie wiem czego, ale wiem, że przejdziemy przez próby. Czy weźmiemy sprawy w swoje ręce? Niektórzy już je postanowili wziąć w swoje ręce, nie pytając Boga, co ma Bóg do tego, co Bóg o tym myśli. Będę ufał bez względu na wszystko Bogu, czy będę ufał sobie? A może czasami myślimy: Bóg się nie pojawi na czas. Tyle razy się już modliłam o jakąś sprawę, ale Bóg nie rozwiązał tego problemu. Bóg mi nie dał. Panie, nie dałeś mi. Ale Bóg chce wypróbować nasze życie. Chciał wypróbować Saula. To była najcięższa próba, przed jaką ten król stanął. Nie wytrwał. A potem na ostatnią naradę swojego życia poszedł do wróżki. Ostatnią naradę swojego życia spędził u człowieka, który miał z demonami do czynienia, zamiast z Bogiem. Tak daleko poszedł, biorąc wszystko w swoje ręce. I wtedy z rozpaczą stwierdził ten król: Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi. Poszukał jej tam, gdzie Boga nie było. Ale jest jedna dobra wiadomość w tym wszystkim. Bóg nie spóźnia się. Jeśli przyjdzie nam przejść przez doświadczenia, trudności, to za taki stan rzeczy, w jakim czasami możemy się znaleźć, poniósł śmierć Jezus Chrystus. On przyszedł, aby zniszczyć wszelkie przekleństwo niewiary i aby dać nam wiarę, abyśmy ufali Jemu. On przyszedł, aby dać nam pewność, aby dać nam życie wieczne, abyśmy nie musieli być zrozpaczeni i przerażeni. To nic, że przechodzimy przez trudności. To nic, że czasami nie jest tak, jakbyśmy chcieli. To nic, że nie mamy tego, co byśmy chcieli i o czym marzymy. Ale we wszystkim jest Bóg, albo weźmiesz wszystko w swoje ręce i tam Boga nie będzie. Bóg przyjdzie na czas, nawet gdy wołasz czasami tygodniami. Bóg przyjdzie na czas. Nasze zadanie to ufać Bogu. Musimy mieć tę świadomość, że życie nasze jest poddawane próbom. I nigdzie, gdy czytam Ewangelię, gdy czytam o zbawieniu, o nowym życiu w Jezusie Chrystusie, nie jest powiedziane, że będziemy ludźmi, których nigdy nic nie doświadczy. Nie będziemy ludźmi, których nic nie dotknie, a szatan zostawi nas w spokoju i powie: no cóż, przegrałem. On nigdy nie powiedział, że przegrał. My, chrześcijanie, często mówimy, przegrałem, poddałem się, nie daję rady. No cóż, no nie wytrzymałem, nerwy mi puściły. Diabłu nigdy nerwy nie puszczają. Zawsze będzie walczył do ostatniej chwili, dopóki z tej ziemi nie odejdziesz. Dlatego nie dziwmy się, że wystawieni jesteśmy na próby. Ale trzymajmy się Wszechmogącego Boga, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Bądźmy ufni, że On się nie spóźnia. Niezależnie od tego, jak będzie beznadziejna nasza sytuacja. Weselcie się z tego. Mimo, że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I wracam do tego pytania, które na początku postawiłem. Co stało się z Saulem, z człowiekiem, którego wybrał Bóg? Namaścił cię Pan na księcia nad tym narodem. Zatrzymaj się, mam słowo, które chcę ci powiedzieć. Ilu z nas słyszało od Boga słowo? Ilu z nas było poruszonych Bożym Słowem? I cośmy z tym Słowem zrobili? Jak ono nas zmieniło? Jak bardzo Bogu ufamy? Jak bardzo idziemy za Bogiem? Czy tak myślimy sobie, a od czasu do czasu będzie dobrze, kiedy też pomodlę się, kiedy będę Mu ufał? Ale widzisz, jak to wszystko dzieje się w twoim życiu nie tak, jak chciałeś by było. Nie umiem odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Na wiele pytań nie mamy odpowiedzi. Ludzie zadają pytanie, dlaczego ludzie wierzący chorują? Bo Bóg chce, aby doświadczyli Jego łaski, Jego mocy, objawienia Jego uzdrowienia. On chce, abyśmy przeszli próby, ufając Jemu, a nie ufając tylko sobie, nie ufając tylko okolicznościom. Saul pogubił się w swoim życiu. Człowiek, który był namaszczony. Nie mówcie czasami, to też słyszałem. O, a ci zielonoświątkowcy napełnieni Duchem Świętym, a zobaczcie, jak łatwo jest pójść własną drogą i wziąć coś w swoje ręce. Bóg i Duch Święty nie uderzy tak od razu. Powiada, popróbuj. Może czasami już potąd jesteś w błocie i jeszcze nie wołasz, Panie ratuj. Ale gdy zawołasz, Bóg nigdy nie spóźnia się. Że Bóg przychodzi na czas, że Bóg jest tym, który nas kocha. I to jest słowo, z którym dziś chcę was pozostawić. Co zrobisz, kiedy przyjdą kryzysy, kiedy one właściwie dotykają nas każdego dnia? Kiedy zastanawiasz się, czy to kupić, czy to, czy na to mi starczy, czy może raczej na tamto? Co mówisz Bogu, Panie? A może Ty weź i powiedz mi, co mam z tym zrobić? Panie, boję się, że za tydzień, za miesiąc, za pół roku stracę pracę. Co powiesz Bogu? Panie, Ty widzisz moją sytuację. Czy raczej będziemy się miotać w różne strony, aby coś załatwić? Chciałbym, byśmy ufali Bogu. Chciałbym, byśmy umieli zaufać Bogu. Panie, Ty wiesz, jak powiedział w pewnym momencie jeden z uczniów, Panie, Ty wiesz, jak Ciebie miłuję. I właśnie to jest to pytanie. Jak? W jaki sposób? Jak Ciebie miłuję? Jak Tobie ufam? Przychodzi czas, abyśmy nauczyli się ufania Bogu. Jeśli nie, możemy pójść drogą Salomona i Saula. Albo możemy pójść drogą tych, którzy zaufali Bogu i doświadczyli dobroci Bożej. Hiob na końcu powiedział, ze słyszenia tylko wiedziałem o Bogu, ale teraz Go znam. Czy siostry i bracia znamy Boga? Tak. Jak to mógł Hiob powiedzieć? Chociażby mnie zabił, to będę mu ufał. I nie zawiódł się. Bóg był z nim. On się nie spóźnia. Gdy trwasz, trwaj do końca. Gdy modlisz się wiele lat, czekaj. Bóg się nie spóźnia. Może przyjdzie dzień, kiedy ci powie, dlaczego tak było. Dlaczego tak to było? Ale jeśli zwątpisz, jeśli nie zaufasz Mu, okaże się, że ty się spóźniłeś, bo jesteś już daleko, ale od Boga. Zaufajmy Bogu, uczmy się ufania Jemu, bez względu na okoliczności. Ja wiem, że z tego miejsca łatwo się to mówi, ale wierzcie mi, że mam w swoim życiu też chwilę, kiedy trzeba było zaufać Bogu. Kiedy trzeba było wiedzieć, że On jest tu i teraz. I każdy następny krok bez Niego może się okazać tragicznym. Trzeba było postawić krok jakby w próżnię, jakby w przepaść, a jednak Bóg tam był. Trzeba było postawić stopę tak, jak na wodzie, a On był. I podtrzymywał, i zachował. Wierzcie, że jeśli takie doświadczenia będziecie mieli, będziecie mogli być świadectwem dla innych, będziecie mogli innych pocieszyć, być duszpasterzami dla nich, gdy będą smutni, gdy będą zrozpaczeni, gdy będą usiłowali tak łapczywie brać wszystko w swoje ręce, nie ufając, że Bóg może to o wiele lepiej rozwiązać, o wiele dalej poprowadzić nas. Weselcie się, to trudne. Gdy trzeba, czasami zasmuceni bywacie, ale wiara wasza będzie wiarą wypróbowaną w ogniu. Będą o niej mówić, będą chwalić, będą wzywać imienia Pańskiego, ponieważ widzieli wiarę, która wzrasta, w której trwamy i trwacie. Niech Bóg błogosławi temu słowu, gdy je rozważać będziemy w swoich sercach. Powstańmy, dajmy chwałę Bogu, uwielbijmy Go, a też módlmy się o rzeczy, które Bóg chce rozwiązywać w naszym życiu.